Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
11 minut po godzinie 18. Tomasz Klingier, witam bardzo serdecznie w audycji Pomoże Polska Europa. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że w Polsce pojawiają się obawy dotyczące nadmiernego rozwoju odnawialnych źródeł energii, bo z jednej strony OZE stanowią ważny element transformacji energetycznej i przyczyniają się do redukcji, co bardzo oczywiste, emisji CO2. A z drugiej strony nadmierny przyrost mocy w OZE, zwłaszcza farmy wiatrowych, a także słonecznych, może prowadzić do problemów z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego. Czy nasze polskie sieci przesyłowe są gotowe przyjmować dodatkowy prąd i czy czasami ich przeciążenie może doprowadzić w najgorszym wariancie do tak zwanego blackoutu, z którym niedawno mieliśmy do czynienia, chociażby w Hiszpanii. Porozmawiamy też o ustawie wiatrakowej, która czeka na podpis prezydenta. Co kryje w sobie ten dokument, bo z jednej strony zawiera rozwój sektora elektrowni wiatrowych, a z drugiej stwarza pewne niebezpieczeństwo do zbyt intensywnego rozwoju w tym obszarze. Utylizacja paneli fotowoltaicznych to też bardzo ważny element, który poruszymy w dzisiejszej audycji i w kontekście europejskim, polskim, a także regionalnym, bo okazuje się, że utylizacja paneli fotowoltaicznych jest procesem, który podlega na oczywiście ich demontażu, segregacji i przetwarzaniu zużytych ogniw. Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych wynosi obecnie około 4 zł za kilogram, ale ostateczna cena zależy od bardzo wielu czynników, między innymi kosztów transportu, a firmy zajmujące się utylizacją odzyskują cenne materiały, minerały, takie jak szkło, aluminium, krzem, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Jak Polska i region są przygotowane do odbioru tego typu instalacji? Czy mamy wystarczającą liczbę zakładów, które mogą skutecznie zająć się odzyskiwaniem surowców z baterii słonecznych, które już za kilkanaście lat, być może już nawet za kilka, zaczną napływać? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. A ze mną w studiu Radia Gdańsk ekspert do spraw energii odnawialnej Filip Dąbrowski, członek zarządu SPR Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Witamy serdecznie i zacznijmy może od tego, czy polskie sieci elektroenergetyczne są przeciążone, bo infrastruktura ma niekiedy kilkadziesiąt lat, jeszcze z lat 60. pochodzi i wymaga pilnych, drogich inwestycji.
Zgadza się. Nasze sieci elektroenergetyczne są przeciążone. W wielu miejscach korzystamy wciąż z infrastruktury, która ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy. Dziś należy pamiętać, że to nie tylko energia, którą odbieramy, ale też energia, którą produkujemy z mikroinstalacji.
No i tutaj jest jej coraz więcej.
Jest jej coraz więcej i przez to stwarza to pewnego rodzaju problemy. Mamy tysiące nowych źródeł przyłączeniowych, które po prostu generują prąd. Ta modernizacja na pewno będzie kosztowna, związana z możliwością przesyłową tych sieci. Trzeba to zrobić, ponieważ sieci obecnie, nie ukrywajmy, są przeciążone, aby działały stabilnie, no trzeba będzie je modernizować.
Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych już bije na alarm, zrobił to kilka miesięcy temu, że no tutaj będzie potrzeba kilku miliardów na początek złotych, żeby zacząć to wszystko wymieniać. No i czy zbyt dużo energii odnawialnej dołożonej do tej sieci przez chociażby tych zwykłych prosumentów, nie mówię tu oczywiście o farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, tam jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, no, w konsekwencji może prowadzić do jakichś zagrożeń, no bo mamy wiele instalacji, chociażby tak zwanej fotobalkoniki, która bardzo popularna się stała w ostatnich latach, chociażby dwóch ostatnich latach.
Zgadza się. Tutaj prosumenci, warto wspomnieć, że to wciąż niewielki ułamek całego rynku produkcji energii. Problemem nie jest liczba tych prosumentów, ale po prostu stabilność systemu i no, brak choćby w sieci dużych magazynów energii, które z pewnością pozwoliłyby ustabilizować sieć. Jeśli mamy w danym momencie dużą produkcję, no, sieć nie zawsze potrafi przyjąć ten nadmiar energii. Wtedy faktycznie pojawia się konieczność ograniczania odbioru energii, co dzieje się niestety ze szkodą dla prosumentów, ponieważ ta zbyt wysokie napięcie w sieci pojawiające się zbyt często, no, powoduje rozłączanie się choćby mikroinstalacji.
Ja już na początku audycji wspomniałem, że w ostatnich kilku latach zrobiliśmy ogromny krok, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Wielu Polaków przekonało się, że warto te panele na przykład dołożyć, że one bilansują. Ci, którzy byli oczywiście na początku tej drogi, skorzystali. Dzisiaj te warunki są nieco inne. Wielu komentatorów mówi, że nieco gorsze, ale o tym już za chwilę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek Polski i na przykład Europy Zachodniej, chociażby naszych sąsiadów? Jak to wygląda w zróżnicowaniu pomiędzy Polską a Niemcami? Jak oni są przygotowani do tego typu systemu?
To znaczy system w Polsce w tej chwili, powiedziałbym, jest przygotowywany i modernizowany pod kątem magazynów energii. Magazyny energii stanowią spore odciążenie dla sieci, co powoduje wzrost opłacalności tej fotowoltaiki na obecnym systemie rozliczania, który nazywany jest net billingiem, czyli po prostu energia jest sprzedawana i odkupywana od koncernów energetycznych. Magazyn powoduje, że zamykamy tą energię w obiegu zamkniętym, przez co korzystność tego wystąpienia, tego obiegu zamkniętego podnosi opłacalność całej tej OZE, tak? Czyli tutaj fotowoltaiki. Korzystamy z energii, którą sami produkujemy i sami odbieramy z własnego magazynu energii.
Ale to rozwiązanie przede wszystkim skierowane dla gospodarki, dla przedsiębiorców, bo to przecież jedno z droższych rozwiązań, jeśli chodzi o magazyn energii.
Zgadza się, magazyny nie są tanie. W tej chwili, powiedziałbym, mamy jeszcze końcówkę programu Mój Prąd, który jest wsparciem dla beneficjentów chcących założyć fotowoltaikę i z magazynem energii. Można by powiedzieć, że dotacja na poziomie nawet 50% jest sporym odciążeniem finansowym, sporym wsparciem. Natomiast specjalnie nie ożywiło to rynku fotowoltaiki w Polsce. Myślę, że jednak warto by było pomyśleć o jakichś zmianach ustawowych związanych z podniesieniem opłacalności całego tego systemu rozliczania.
Państwo jako SPR Polska zajmujecie się na co dzień magazynami energii także. Ja chciałem zapytać, jak to wygląda w zainteresowaniu chociażby klienta indywidualnego? Ile procent stanowi tych klientów indywidualnych, wyrażają swoje zainteresowanie, jeśli chodzi o magazyn energii? Gospodarstw domowych.
W tej chwili w zasadzie w naszej firmie około 30% udziałów to jest rynek prywatny, czyli prywatnych konsumentów. Ten program ożywił, tak jak mówię, nieznacznie zainteresowanie magazynami energii. Natomiast myślę, że do poziomu sprzed kilku lat nadal musimy dążyć. Tak naprawdę to można powiedzieć, że przepaść związana z zainteresowaniem z poprzednich lat.
Pan mówi końcówka programu Mój Prąd. Czy to oznacza, że będzie początek jakiegoś nowego programu?
No w tej chwili oficjalnych informacji nie ma. Gdzieś pojawiają się sygnały, że ten program będzie kontynuowany. No, liczymy na to jako firma i myślę, że liczą na to też beneficjenci.
Liczą też na to Polacy. Jeśli jesteśmy już przy programach, czy niedawne zmiany w programie Czyste Powietrze jednak zniechęciły prosumentów do korzystania z dofinansowań? Wprowadzono tam szereg obostrzeń, są nowe reguły. Czy te wszystkie zapisy zdecydowanie wpływają na rozwój lub zakłócenie sektora w zakresie klienta indywidualnego? Czy wcześniej Polacy jednak chętniej korzystali z tego programu? Dziś mamy wiele doniesień z samorządów, że zainteresowanie chyba maleje.
Rzeczywiście zgadza się. Zmiany w programie Czyste Powietrze sprawiły, że część ludzi podchodzi do niego z większą ostrożnością. Wcześniej te zasady były prostsze i Polacy chętniej korzystali z dofinansowań. Dziś mamy więcej formalności i mniej przewidywalności, czyli sprawia to, że troszeczkę zainteresowanie tym programem spadło wśród indywidualnych klientów. W pewnym sensie ten program wymagał restrukturyzacji ze względu na nadużycia, natomiast dla zwykłego Kowalskiego po prostu utrudniło to dostęp do pieniędzy i nadmiar formalności no, zniechęca zainteresowanie, zniechęca Polaków do udziału w tym programie.
Czyli rozumiem, że to są zbyt radykalne zmiany jednak, takie, które trochę odstraszają.
Myślę, że te zmiany są niekorzystne. Na dłuższym, w dłuższym po prostu rozpatrywaniu raczej będą to zmiany niekorzystne.
No właśnie, a jak to przekłada się na firmy, które tak naprawdę zajmują się tym sektorem fotowoltaiki dla prosumentów, dla tych klientów indywidualnych? Znamy pierwszą odsłonę Czystego Powietrza. Tam mówiono oczywiście o pewnych nadużyciach, ale to druga odsłona Czystego Powietrza, jak ona będzie sprawowała pewnego rodzaju regulator nad tym sektorem?
To znaczy wiele...
Pan powiedział o 30% w państwa firmie, to jest klient indywidualny.
Tak. Tutaj myślę, że to Czyste Powietrze w nowym wydaniu raczej nie pobudzi rynku. Nie będzie to wzrost zainteresowania, raczej jego spadek. Wiele firm wycofuje się z tego programu. Nie chcą prowadzić pełnych termomodernizacji, bo wiąże się to z wieloma formalnościami. Generalnie te zmiany raczej nie poprawiły ogólnego wyglądu tego programu.
Powiedzmy o tym, że tam jest jeden z zapisów, który mówi, że pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o złożenie wniosku, jest tak zwany audyt energetyczny, ale tu już trzeba zapłacić.
Zgadza się. Tutaj za audyt energetyczny, w zależności w jakim budynku on jest prowadzony, należy zapłacić. Są to pewnego rodzaju koszty, którymi na początku podjęcia decyzji o uczestnictwie w tym programie no, niejako klient ryzykuje, prawda? Generalnie audyt jest zwrotny, ale to są dalsze etapy tego programu.
My wiemy też, że klienci, którzy jako pierwsi, można powiedzieć, to byli pionierzy, którzy korzystali z fotowoltaiki, korzystali na bardzo dobrych zasadach z tych programów, również dotyczących sprzedaży prądu do sieci. Kiedy rozmawiam z poszczególnymi osobami, które wykorzystały tego typu rozwiązania, to mówią tak, to mi się opłaca, teraz jest coraz gorzej. Panie Filipie, czy rzeczywiście jest coraz gorzej ze sprzedażą tego prądu do sieci, czy to swoisty lobbying także firm energetycznych? To nie ukrywajmy, oni są producentami, a zgodnie z zapisami ustawy muszą ten prąd od nas jako drobnych chociażby producentów odbierać.
Zgadza się tutaj. Niestety cena sprzedaży pojedynczych kilowatów jest bardzo niska. Kupujemy bardzo drogo, sprzedajemy tanio. Tu już to po prostu się nie trzyma całości. Chodzi o to, że no, tracimy. Klienci są bardzo zniechęceni. Jeżeli ktoś ma zapłacić za ten kilowat około 12 czy 14 do 20 groszy, a kupić go za złoty 30 czy za złoty 20, no ta dysproporcja powoduje zniechęcenie choćby przy samym podejmowaniu decyzji.
Ogromna dysproporcja. Kiedyś było około 50 groszy, prawda?
Tak. No ten pierwszy system polegał na wymianie w towarze, czyli mieliśmy tutaj, oddawaliśmy kilowaty, odbieraliśmy 80% w instalacjach do 10 kW. Powyżej był to przelicznik, gdzie zatrzymywały koncerny energetyczne 30%. To było korzystne rozwiązanie i powiedziałbym, wtedy lawinowo przybywało tych instalacji. W tej chwili widzimy pewnego rodzaju zmianę koniunktury i wyhamowanie przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych.
Czyli w tym momencie opłacałby się magazyn energii, z tego co rozumiem, bo już o tym wspomnieliśmy, czyli zmagazynowanie tej energii u siebie w domu, wykorzystanie w tym momencie, kiedy chcemy tego.
Tak jest. Tutaj magazyn energii podnosi opłacalność całego systemu fotowoltaicznego. Z pewnością najbliższe lata raczej będą zmierzały ku temu, żeby dofinansowania były na magazyny energii i zamykanie energii w obiegu zamkniętym.
Jeszcze do przerwy niecałe 2 minuty i chcę zapytać, czemu farmy fotowoltaiczne w społeczeństwie, no nie ukrywajmy, wciąż budzą sporo emocji, bo mam na myśli protesty mieszkańców, którzy reagują często na zapowiedzi ich budowy w swoim sąsiedztwie. Chociażby dzisiaj otrzymaliśmy informację od mieszkańców Żuław, którzy zwrócili zwrócili się z prośbą o podjęcie i nagłośnienie inicjatywy ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu Żuławy Malborskie. Mówimy stanowczo nie dla lokalizacji na tym obszarze jakichkolwiek turbin wiatrowych, farm fotowoltaicznych czy innych wielkoskalowych instalacji OZE, piszą mieszkańcy Żuław Malborskich.
No mimo, że ludzie od dawna przyzwyczajają się tak naprawdę do krajobrazu, gdzie ta fotowoltaika stała się pewną jego częścią, no obawiają się tych zmian, czy też negatywnego wpływu na środowisko. No ten wpływ farm fotowoltaicznych to głównie zmiana krajobrazu. No nie ukrywajmy, że jest to pewnego rodzaju problem. Natomiast jeżeli byśmy mieli w jakiś sposób to porównywać, to myślę, że z wszystkich źródeł energii alternatywnych fotowoltaika jest raczej najmniej szkodliwym oddziaływaniem, odznacza się małym oddziaływaniem na środowisko. I myślę, że tutaj no, ta fotowoltaika w pewnym sensie opatrzyła się już przez wiele lat i nie stanowi jakiegoś zaskoczenia dla mieszkańców, którzy gdzieś tam podróżując obserwują te farmy fotowoltaiczne. Aczkolwiek zgadza się, no może być to rzeczywiście problem związany głównie z krajobrazem.
I różnymi pewnie zagrożeniami, o których myślą mieszkańcy regionu i całej Polski. Do naszej dyskusji, do farm również wiatrowych, a także ustawy wiatrakowej wrócimy po przerwie. Teraz pora na reklamę i za chwilę informacje drogowe.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
A dziś o szeroko pojętej fotowoltaice, a także zbliżającym się dużym wyzwaniu związanym z utylizacją paneli fotowoltaicznych. W tej części audycji o tym porozmawiamy, a ze mną w studiu Radia Gdańsk Filip Dąbrowski, członek zarządu SPR Polska. Raz jeszcze witam serdecznie, dzień dobry. Pomówmy teraz o ustawie wiatrakowej. Może ten blok otwórzmy tym tematem, tej, która no, na ostatni moment miała sporo modyfikacji, ale wiemy, że zmniejszono granicę budowy wiatraków z 700 na 500 metrów, jeśli chodzi o sąsiedztwo zabudowań. To też budzi sporo niepokoju. Czy to jest dobrze skonstruowana ustawa i czy nie zapowiada nam się na trochę taką walkę polityczną, bo zmodyfikowano ją w ostatnim momencie, czeka na podpis prezydenta, a ten z kolei mówi, że prawdopodobnie jej nie podpisze, bo ma swój pomysł. Prezydent Karol Nawrocki.
Ta ustawa, o której mowa, czyli ta ustawa tak zwana wiatrakowa, rzeczywiście zmniejszyła tą odległość od zabudowań z 700 do 500 metrów. Z tym, że jest to raczej próba szukania kompromisu w całości. Z jednej strony jakby ułatwia to rozwój energetyki wiatrowej, z drugiej nadal zostawia bufor bezpieczeństwa i chroni mieszkańców przed ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem tego typu konstrukcji. No nie ukrywajmy, że jest to problematyczne i wymagające naprawdę wielu przemyśleń, jak rozwiązać tego typu problemy. Nie ukrywajmy, że są to konstrukcje, które są duże, które mogą generować hałas. Więc tutaj trudno będzie poszukać kompromisu między ludźmi, którzy chcieliby z jednej strony spokoju, z drugiej strony mamy nacisk na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.
Szczerze powiedziawszy, to gdybym miał wybierać, czy chcę w bliskim sąsiedztwie farmę fotowoltaiczną, czy wiatraki, chyba byłaby to farma jednak. Ona jest zdecydowanie mniej uciążliwa.
No jest to fakt, farmy fotowoltaiczne no, są bezgłośne i mniej ingerują w krajobraz.
Rozumiem. Stąd też tyle protestów rodzących się wśród Polaków, którzy no, nie chcą mieć w bliskim sąsiedztwie wiatraków. Rozumiem.
Zgadza się. Tutaj wiatraki troszeczkę są owiane, powiedziałbym, złą sławą. Chodzi o generowanie hałasu, ingerowanie dość mocno w krajobraz. Stąd no, powiedziałbym, że nie są chętnie podejmowane tutaj decyzje związane z ich lokalizacją.
Czy przesunięcie w czasie ustawy wiatrakowej, bo prawdopodobnie do tego dojdzie, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze w takim kształcie tego dokumentu, ma swój pomysł na mrożenie cen energii. Co to może spowodować dla rynku odnawialnych źródeł energii, że stracimy sporo czasu?
Z pewnością stracimy sporo czasu. Myślę, że tu problemem będzie też chęć inwestorów, którzy, no raczej ci, którzy wycofali się z rynku podczas pierwszej zmiany tej ustawy, no raczej na ten rynek polski nie będą chcieli wrócić.
To duzi gracze.
Byli to duzi gracze i myślę, że wnoszący coś tutaj do, choćby w sprawach podatkowych, do Polski.
Nie zawsze tak się dzieje. Chciałem wrócić do kwestii związanych z dynamicznie rozwijającym się w ostatnich latach sektorem odnawialnych źródeł energii w sektorze fotowoltaiki. No bo jak wiemy, setki tysięcy paneli fotowoltaicznych pojawiło się na firmach, na naszych prywatnych domach, podwórkach, w różnych miejscach tam, gdzie badania wcześniej wykazały, że jest odpowiedni kąt i padają promienie słoneczne, można je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. No, ale jak wiemy, ich efektywność za kilka lat zmaleje, średnio już po 15-20 latach. Czas bardzo szybko mija. No i tutaj należy sobie zadać kolejne pytanie, czy Polska już teraz przygotowuje się do procesu utylizacji paneli fotowoltaicznych. Na jakim my jesteśmy, panie Filipie, etapie?
W tej chwili Polska, można powiedzieć, stawia dopiero malutkie kroki w technologii recyklingu. Natomiast może teraz troszeczkę się pochwalę, bo my jako firma EFK Group stworzyliśmy innowacyjną technologię recyklingu paneli fotowoltaicznych. Jest to technologia zastrzeżona patentem, gdzie opisujemy to jako bezodpadowa technologia recyklingu paneli fotowoltaicznych, gdzie tak naprawdę 99,6% materiałów, które znajdują się w panelu składowych, jest, można by powiedzieć, odzyskiwana, czyli trafia ponownie do obiegu. Tym produktem zainteresowane są m.in. huty szkła, odlewnie aluminium, czy też inne firmy z branży przemysłowej. Myślę, że jest to innowacja na skalę europejską. No i to dzieje się tu na Pomorzu. Myślę, że warto się tym pochwalić.
Ja rozumiem, że część mieszkańców Pomorza na pewno spotkało się z sytuacją, że chciało zutylizować zużyty panel fotowoltaiczny. No, na pewno nie zrobimy tego we własnym ogrodzie i tu rodzi się pytanie, gdzie obecnie można zutylizować panele fotowoltaiczne, jaka jest klasyfikacja tego produktu, no i chociażby, czy tak zwane przoki przyjmują zużyte urządzenia. Wyjaśnię, że to te przoki wcześniej wspomniane to punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzone przez gminę.
Użyte panele tylko teoretycznie możemy oddać w przokach, czyli w punktach selektywnej zbiórki odpadów. W praktyce nie wszystkie przoki są zainteresowane odbiorem tego typu towarów. Coraz częściej spycha się to na sektor firm prywatnych zajmujących się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. No a tych, jak wiemy, nie ma dużo.
Ile w Polsce jest takich firm, które profesjonalnie deklarują chociażby, że zajmują się ich utylizacją?
Tak naprawdę jest tylko kilka firm mogących pochwalić się efektywnym recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Tak naprawdę bardziej medialnie opisuje się, że mają taką możliwość. Natomiast fizycznie można powiedzieć, że te firmy no, nie istnieją. Tak? Tutaj my dążymy do tego, żeby tą technologię już przygotować przed zbliżającą się falą paneli, które będą musiały trafić do utylizacji.
I z tego co wiem, państwo, no, nie będziemy w tej chwili mówić o lokalizacji, ale chcecie państwo tą firmę zbudować tu na Pomorzu,
tak
która
jest.
Mogłaby stanowić też centrum odbioru tego typu przedmiotów z całej północnej Polski.
Zgadza się. Chcemy wybudować tą firmę na Pomorzu, chcemy inwestować tutaj na rynku lokalnym. Przygotowujemy się do tego, że ta fala tych zużytych paneli fotowoltaicznych no, tak naprawdę wkrótce nadejdzie, tak? I będzie naprawdę mnóstwo pracy związanych z recyklingiem tych paneli. Już w tej chwili firmy z branży montażowej posiadają mnóstwo paneli, które gdzieś podczas montaży zostały uszkodzone, czy też nie spełniają kryteriów, które pozwalają na ich sprawne funkcjonowanie. No i myślę, że tutaj chcemy już dziś odpowiednio przygotować tą infrastrukturę, abyśmy mogli w przyszłości sprostać zadaniom, które przyniesie czas tak naprawdę.
To tak naprawdę trochę jak kwestia dachowych pokryć azbestowych, z którymi mierzyliśmy się jeszcze całkiem do niedawna. Pamiętam jeszcze 10-15 lat temu były specjalne programy z tym związane. Ja zapytam, gdzie w związku z tym można do czasu utylizacji uszkodzonych chociażby czy nieefektywnych paneli fotowoltaicznych je składować?
No w tej chwili takiego rozwiązania, które ma podstawę prawną, no nie ma. Raczej one są przechowywane na magazynach i czekają na czasy, gdzie pojawi się linia, pełnometrażowa linia recyklingu, gdzie będziemy mogli odzyskać w zasadzie w 100% te elementy składowe panelu fotowoltaicznego. Precyzyjnych jakby wytycznych nie ma, w jaki sposób możemy z tym towarem, który jest zużyty, sobie poradzić. Firmy rzeczywiście stoją w obliczu dużego problemu ze składowaniem, magazynowaniem, przechowywaniem tego rodzaju towaru.
Państwo opracowaliście specjalną technologię, pan o tym wspomniał, do odzysku surowców pochodzących właśnie z paneli fotowoltaicznych. 99,6% tyle idzie z tego elementu odzyskać, ponownie go przetworzyć i ponownie wcielić do obiegu energetycznego. Tak pokazują badania. Czy ten proces opracowania tej technologii bez użycia chemii, czyli bezpiecznej dla otoczenia środowiska i mieszkańców, to jest proces długotrwały, ale czy ten proces wymagał też współpracy chociażby z naukowcami, całą przestrzenią inżynierską?
Tak, tutaj przygotowanie całego tego projektu, jeśli miałbym o nim opowiadać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na antenie. Natomiast oczywiście było to przez łzy i czasami przez euforię przygotowywanie całego procesu recyklingu tych paneli. Udało nam się to zrobić tak naprawdę metodą prób i błędów i wykorzystujemy przy tym procesie w 100% tylko i wyłącznie zjawiska fizyczne, czyli metody fizycznego oddzielania półproduktów w tym panelu. No jest to, uważam, kluczowe, ponieważ nie generuje dodatkowych obciążeń środowiskowych związanych na przykład z utylizacją niebezpiecznych związków chemicznych. No, jest to metoda wyjątkowa, którą chcielibyśmy wdrożyć i wyjść naprzeciw problemowi, który pewnie za parę lat nas dotknie.
Czy w tym procesie państwo też podglądaliście, jak robi to na przykład Europa Zachodnia? I czy już robi?
Tak. Tutaj wiadomo, że żeby podejść do tego kompleksowo, trzeba było zrobić takie prześwietlenie tego rynku. Zauważyliśmy, że większość metod stosowanych w Europie i na świecie opiera się o chemiczny recykling. My chcieliśmy tego uniknąć, dlatego podeszliśmy do tego z zupełnie innej strony, chcąc uniknąć tego rodzaju problemów. Udało się to zrobić i wyniki są zaskakująco dobre. Teraz skupiamy się na wdrożeniu tej technologii i przygotowaniu całej infrastruktury po to, aby móc to efektywnie wykonywać.
Dzisiaj podczas audycji rozmawialiśmy o wielu programach, które służą dofinansowaniu źródeł odnawialnych, między innymi Czyste Powietrze, Mój Prąd, wiele, wiele elementów jakby tutaj państwowych, wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Ale czy jest w tym wszystkim pewna dwukierunkowość? Czy państwo jako firma, która w przyszłości może stać się odbiorcą paneli, podmiotem, który będzie je bezpiecznie przetwarzał? Czy państwo też możecie liczyć na jakieś programy wsparcia w tym zakresie? Bo to jest niezwykle ważne. Tu dajemy na fotowoltaikę i czy dajemy środki wystarczające chociażby na rozwój technologii w tym zakresie?
No tu nie będę ukrywał, że niezmiernie liczymy na wsparcie. To wsparcie będzie potrzebne, ponieważ cała ta linia jest drogą linią, jest to bardzo potężna inwestycja. Natomiast jest to inwestycja, która jest konieczna, bo problem z utylizacją tych paneli może przejść najśmielsze oczekiwania. To znaczy za kilka lat tony tych w zasadzie elektrośmieci może zasypać punkty selektywnych zbiórek odpadów. No, chcemy wyjść naprzeciwko temu problemowi. Liczymy na to, że znajdziemy wsparcie, choćby przez środki z KPO.
Panie Filipie, chcę zapytać o ustawowy zapis. On bardzo jest intrygujący. Producenci i dystrybutorzy, pozwolę sobie zacytować, zgodnie z prawem, ci, którzy właśnie są producentami i dystrybuują panele fotowoltaiczne, mają obowiązek zapewnienia systemu ich utylizacji. Jak to wygląda w praktyce? Bo sami dobrze wiemy, że po wielu latach, na przykład za dwie dekady, kiedy te panele będą już wyczerpane, może się okazać, że te firmy już częściowo nie istnieją.
No jest to zagadnienie dość problematyczne, ponieważ całe tak zwane BDO jest niejako fikcją. Tak? No, chodzi o to, że ciężko na rynku nowym jest wprowadzać taką samą ilość towaru i odbierać ten towar w postaci produktów do recyklingu.
Ustawowy zapis mówi o 65%, tak? Jeśli dobrze pamiętam. W następnym roku tyle państwo musicie odebrać. Jeśli sprzedaliście 1000 kg fotowoltaiki, to 650 musicie odebrać w przyszłym roku, tak?
Zgadza się.
Dobrze
tak
to rozumiem.
Według liczb miałoby to wyglądać. Natomiast jest to kryterium troszeczkę, powiedziałbym, fikcyjne i na pewno trudne do osiągnięcia. Tak? Tutaj myślę, że ustawodawca powinien pochylić się nad tym i rzeczywiście realnie podejść do problemu, które ta ustawa generuje.
Ja jeszcze wrócę do odzysku, bardzo ważnych elementów, o których wspomnieliśmy, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, bo tam idzie wszystko prawie wykorzystać. No a co za tym idzie, kto konkretnie zainteresowany jest odbiorem tych surowców? Czy to są odbiorcy jednak tutaj krajowi, czy zagraniczni? No może nawet ci pochodzący z Azji.
Zgadza się. Tutaj zainteresowanie naszymi produktami, zainteresowani są nie tylko jakby odbiorcy z Polski. Mówimy też o odbiorcach z rynków azjatyckich. Między innymi potężny rynek chiński, który w tej chwili zdominował produkcję paneli fotowoltaicznych, jest zainteresowany odbiorem produktów z naszego recyklingu. Pamiętajmy o tym, że do produkcji paneli fotowoltaicznych używany jest pierwszej jakości krzem. Ten krzem może być ponownie wykorzystany, on nie traci właściwości. Tak samo jest w przypadku szkła. Szkło jest również bardzo czyste, jest bardzo dobrej jakości.
I niewielka ilość srebra jeszcze się znajduje.
Jest tam srebro. Nawet badania, które prowadziliśmy, pokazały nam, że znajduje się tam nawet platyna. Czyli pierwiastki ziem rzadkich znajdują się również w obrębie takiego panelu.
I kończąc nasze dzisiejsze wydanie audycji, chciałem zapytać, kiedy będzie ten krytyczny moment, aby zutylizować panele i dobrze być już do tego przygotowanym? Czy to jest kwestia dekady, tych 10, być może 15 lat?
Myślę, że ten problem realnie może się pojawić za około 10 lat, natomiast raczej przewidujemy szybsze pojawienie się tego problemu. Myślę, że tutaj należałoby się przygotować już dziś, nie odkładać tych decyzji na później, przygotować się do tego, aby móc stawić czoła problemom związanym z recyklingiem. I tutaj podkreślę, że ten recykling jest niezwykle ważny, ponieważ to koło wykorzystania ponownego odpadów no, musi się zamknąć. Jeżeli się zamyka, jest to połączone z biznesem, to jest to fajna sprawa.
O plusach i minusach odnawialnych źródeł energii dzisiaj w audycji Pomorze Polska Europa rozmawialiśmy na antenie Radia Gdańsk. Moim Państwa gościem był Filip Dąbrowski, członek zarządu SPR Polska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, Tomasz Klingier poprowadził dzisiejsze wydanie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.